Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Komentarze Radia Gdańsk. Dziś będziemy mówili głównie o trójmiejskich, a być może nawet nie tylko trójmiejskich samorządach. Małgorzata Puternicka, blogerka.
Dzień dobry Państwu i Panu.
Łukasz Pisiewicz, Trójmiasto.pl.
Miasto wspólne.
Miasto wspólne, przepraszam. Ale okej. Okay. Ale Maciej Kosycarz, fotoreporter. Tak.
Dzień dobry, witam Państwa po pewnej przerwie.
Po pewnej przerwie. To w takim razie chcę Was spytać o taką atmosferę budżetową. W samorządach dyskutuje się o tym, jak nasze, podatników pieniądze, będą wydawane w przyszłym roku. Czy widać już w tych dyskusjach nad budżetami, że to będzie rok wyborów samorządowych? Chciałem spytać.
Bardzo mocno.
Bardzo mocno?
Bardzo mocno widać. Nie mogę powiedzieć o Gdyni, ale w Gdańsku też to widać.
Nie, mów o Gdyni, bo jako to Gdyni. Chyba najlepiej za Gdynię, prawda?
Chyba tak. Znam też dosyć dobrze budżet, przynajmniej uchwałę budżetową, która w środę będzie głosowana.
No bo w Gdyni w odróżnieniu od Gdańska jeszcze to przed nami.
Tak, jest jeszcze przed nami. Ale to raczej formalność, bo w Gdyni głosowania są formalnością zazwyczaj.
Szybko idzie.
Szybko idzie, bez dyskusji, bez wątpliwości. Wszystko, co z kolegium prezydenta spływa, jest od razu akceptowane przez rzeszę radnych.
Co ma swoje zalety i ma swoje wady.
Ja widzę więcej wad, ale niż zalet. W każdym razie mamy rok budżetowy, mamy nagły. Może nie nagły, ale wzrost inwestycji, wzrost wydatków majątkowych, tak co się w tabelkach budżetowych nazywa. Do ponad 400 milionów. Problem jest taki, że w tym roku na przykład realizacja wydatków inwestycyjnych jest na poziomie, w trzecim kwartale na poziomie 18% wobec założeń. Tak? Czyli 18% pieniędzy wydanych na inwestycje zostało do trzeciego kwartału wydane tego roku. Nie ma danych na kolejny kwartał. Więc pytanie jest, czy w 2018 roku uda się zrealizować te wszystkie inwestycje, które są założone w przyszłym roku, bo już wiemy, że nie tylko Gdynia chce bardzo dużo wydać pieniędzy na różne inwestycje i już oferty przetargowe, już w tej chwili oferty przetargowe, mamy jeszcze dodatkowo boom inwestycyjny, znacznie przekraczają założenia budżetowe.
To prawda, że ostatnio jakby odwróciła się tendencja. Pamiętam długie lata, kiedy żeśmy mieli taką sytuację, że oszczędzaliśmy na tych inwestycjach, dlatego że okazywało się często, że w przetargach oferowano niższe ceny niż te, które zakładano za jakąś budowę. Czasami ceną za to było bankructwo kilku firm budowlanych, ale szczególnie tych, które funkcjonowały, a teraz się to zmieniło.
Tylko problem jest jeszcze inny, bo samorządy wyszły z założenia, słusznego politycznie zapewne, że warto zrobić takie przetargi, żeby można było przeciąć wstęgę dokładnie na jesień 2018 roku.
O to właśnie pytałem.
I w tym momencie mamy na przykład przetarg na autobusy w Gdyni, na autobusy.
Na Solaris wygrał. Tak, nie, akurat, jeszcze nie było przetargu.
Nie, akurat był już na trolejbusy, znaczy, i drugi był też na MAN-y. Znaczy, specyfikacja wskazywała, że może wygrać raczej MAN albo jeszcze inna firma, ale terminy były tak ustawione, 240 dni, że tylko i wyłącznie... Ale... Tylko i wyłącznie jedna firma, znaczy, może inaczej. Nie,
nie, zaraz.
To nie, to tak, daleko posunięta spekulacja, inaczej. Przepraszam.
Bo już żeśmy liczyli, że będzie miły proces.
Nie.
Terminy są tak ustawione, że jeśli jakaś firma chce podejść do tego przetargu, to musi zaoferować naprawdę warunki, które wykraczają poza budżet tego przetargu, bo musi zatrudnić znacznie więcej osób, żeby te terminy wypełnić. I jedna firma się zgłosiła, taką firmą był MAN i ten przetarg przekracza budżet o 16 milionów.
Ale to w takim razie, ja jeszcze, jeśli chodzi o komunikację, to chętnie z wami porozmawiam, bo to jest taki wątek, który trochę jest odrębny, ale to w takim razie porozmawiajmy jeszcze o tych budżetach. Tam sesja budżetowa w Gdańsku była znacznie ciekawsza, niż wszystko by na to wskazywało, dlatego że brała charakteru dyskusji imigranckiej, o imigrantach zdaje się. Też taki wątek się pojawił, co ciekawe. Pojawiła się cała masa różnych wątków związanych zupełnie z bocznymi tematami. To jak ja słuchałem przed chwilą Kazimierza Koralewskiego, to odniosłem takie wrażenie, że to, jakby to powiedzieć, jedna z ciekawszych sesji od dawna Gdańskiej Rady, więc działo się tam dużo i pieniądze, odnoszę wrażenie, trochę były wtórną dyskusją.
Też o pieniądzach się mówiła, to nawiążę do tego, co powiedział Łukasz, że a propos obcinania przetargu. Na przyszłym roku miały się rozpocząć prace przy przebudowie ulicy Podwale Przedmiejskie w Gdańsku, dawnej Alei Leningradzkiej, gdzie miano spowolnić ruch i przywrócić dawny charakter tej części miasta. Na to mam się ulicę Ogarną, Żabi Kruk, okolice Muzeum Narodowego. No i okazuje się, że jest ta sama sytuacja, że ogłoszono przetarg i najtańsza oferta jest o chyba też o 18 tak, milionów tak. większa niż założona w budżecie. Więc prawdopodobnie będzie tylko w tym roku, czyli mam ten jeszcze w tym, co będzie, czyli w 2018, zrealizowana tylko jedna inwestycja, czyli skrzyżowanie ulicy Chmielnej Podwale Przedmiejskie, nad czym ubolewam, bo akurat jeśli chodzi o ruch, mówimy o ożywieniu tej części Gdańska przy ulicy Ogarnej, najbardziej wpłynęłoby puszczenie, zrobienie przejścia naziemnego pomiędzy ulicą Żabikruk, a ulicą Słodowników.
Choć jest tam wrażenie, że duża część ludzi, którzy jeżdżą tamtędy, uważają, że to jest śmiały eksperyment, więc odnoszę wrażenie, że jedno przejście może być pewnie łatwiejsze do, jakby to powiedzieć, zrozumienia, że, ta, że daje to więcej niż kierowcy trasą.
Może metoda małych kroków jest nawet tutaj
lepsza,
jeśli mamy problemy
budżetowe. Jest to ciekawy eksperyment, bo na pewno z punktu widzenia kierowców, tak samo jest ta sama sprawa będzie na ulicy Wały Jagiellońskiej. Mówimy o tych konkretnych inwestycjach, które najbardziej będą widoczne i bardziej dotkną lub ułatwią życie mieszkańcom, ale również turystom. Bo mamy nam, jeśli chodzi o Podwale Przedmiejskie, no to rzeczywiście powinno to uatrakcyjnić tą część miasta, a jednocześnie ułatwić komunikację mieszkańcom.
No to zespoli.
To jest zawsze bardzo duży problem, jeśli o parkowanie samochodów, no bo turyści, mieszkańcy Trójmiasta, którzy przyjeżdżają na przykład na weekendy do Gdańska, a główne miasto, czyli tak zwana przez małe S Starówka, cieszy się dużym powodzeniem. No teraz słuchajcie, wyjdziecie na ulicę Gdańska, w weekend jest pełno ludzi. Długo się idzie, tak jakby tam przychodził pochód pierwszomajowy w czasach PRL-u. Tyle ludzi przyjeżdża zobaczyć Gdańsk, odwiedzić Gdańsk czy Jarmark Świąteczny. Jest dużo obcokrajowców, więc ci ludzie nie mają zaparkować do samochodu. Tam jest w soboty, weekend jest dramat. Więc jeżeli by ułatwiło się dojście, skomunikować dla wielu ludzi z zewnątrz, druga strona Podwala Przedmiejskiego, czyli Żabi Kruk, jest to już inny świat. Dokładnie. Ludzie nie, w ogóle nie wiedzą, że istnieje taka dzielnica. Tam zupełnie. Jest duży parking strzeżony i w tym momencie, jeżeli by była ułatwiona komunikacja, jeżeli ludzie przyjeżdżający do Gdańska skojarzyliby, że jadąc na Żabi Kruk, parkując tam samochody przy ulicy Turuńskiej, mogą spokojnie spacerkiem. Słuchajcie, to jest z raftem 300 metrów.
Znaczy ja tutaj 300 metrów. Przede wszystkim w imieniu Muzeum Narodowego zawsze dbam o to, żeby ludzie dochodzili do ulicy Toruńskiej.
A mało kto wie.
Jednak zobaczenie Memlinga i dojście tam.
A mało kto wie i mało kto tam trafia. I to jest właśnie, Maciek bardzo dobrze powiedział, że tego typu zabiegi mogłyby rzeczywiście ożywić trochę.
Na pewno Małgosiu nie podarczy się kierowcom przejeżdżającym z strony Żuław do Gdańska do pracy. To tak...
Nie, to na pewno nie.
Chcę w takim razie jeszcze raz spytać o sesję i o pieniądze. Czy waszym zdaniem widać w tych budżetach właśnie te wybory? W Gdyni, jak słyszę, trochę słychać.
No, ja myślę, że w każdym budżecie słychać wybory. Natomiast ja jeszcze chciałabym wrócić do jednej rzeczy. Mnie frapuje coś takiego, że skąd się nagle biorą szacunkowe wartości inwestycji, tak ogromnie niedoszacowane jak w Gdyni i w Gdańsku.
Ja mogę powiedzieć, opierają się na dwuletnich średnich wycenach, wyceniając inwestycje, trzeba się oprzeć na kosztorysach, tak?
Oczywiście.
Te kosztorysy najczęściej opierają się na średnich cenach z przeciągu dwóch lat. I one są w tej chwili zupełnie niedoszacowane.
Ale procentowo wartość tego niedoszacowania wydaje się być trochę duża.
Trochę duża, no prawda? I będzie
to mnie frapuje.
Myślę, że też koszty pracy wzrosły.
No tak, to
koszty
wszystko.
Koszty pracy wzrosły, Maćku, ale nie na tyle, żeby aż tak w stosunku do inwestycji, ja nie pamiętam, ile ta inwestycja miała.
Mamy do czynienia jednak z boomem inwestycyjnym, znaczy buduje się praktycznie w tej chwili na ogromną skalę, nie tylko w Trójmieście, a w całej Polsce. Więc odnoszę takie wrażenie, że firmy budowlane w sytuacji, w której były jeszcze kilka lat temu, gdzie musiały zabiegać o te kontrakty, znalazły się w takiej sytuacji właściwie, że z trudem się wyrabiają, więc wydaje mi się, że to jest chyba główny czynnik, który
dokładnie.
Łatwo wpływa na to. No i tym bardziej, że w tej chwili...
Być może brak zainteresowania, że tak powiem...
Ale też firmy muszą wkalkulować sobie to ryzyko braku pracowników choćby. W tej chwili, jeśli firma podejmuje się jakiegoś przetargu, to też musi mieć te ubezpieczenia, musi wiedzieć, że...
Zgoda, ale zawsze w każdym budżecie, w każdym kosztorysie, w każdym biznesplanie jest coś takiego jak tak zwana upside potential, czyli rzeczy nieprzewidziane, że tak powiem. Tutaj brak, że tak powiem, pracowników oraz możliwości trudności w pozyskaniu załogi, no na pewno są elementem bardzo dużym. wysoki.
Jest przykład jednej inwestycji w Gdyni, która urosła z 10 milionów, chodzi o lodowisko, tak? Lodowisko obiecane w tej kadencji. Wiceprezydent Guć w jednym z wywiadów w 2015 bodajże roku powiedział, że jeśli prezydent Szczurek obiecał lodowisko w tej kadencji, to ono będzie. Mamy jeszcze rok, ale lodowisko na pewno nie będzie w tej kadencji. W każdym razie problem.
Ale czy zacznie?
Czy zacznie być?
Tak.
Wątpliwe.
A może podpiszą chociaż
bardzo wątpliwe, ale problem jest inny. Chciałem wskazać na kwestię kosztów, właśnie, bo koszty, jakie na samym początku w 2014 roku pokazywali społecznicy w bardzo profesjonalnym biznesplanie stworzonym wtedy przez pana Kuźmicza dotyczącym właśnie lodowiska, wskazywali na 10 milionów. Mniej więcej 10 milionów. Później u miejscu urzędnicy dodali tam parking podziemny, dodali tam pomieszczenia biurowe do tego projektu. Urosło do 20 bodajże, a teraz w tym budżecie w 2018 roku jest 38 milionów. 38 milionów złotych.
No tak, ale to wynika też, jak sam mówisz, wynika z tego, że dodawano coś tam.
Właśnie,
tak?
O to chodzi. Ale i teraz problem
pytanie,
jest
czy w tych projektach cokolwiek dodawano.
Niektóre inwestycje nie są przerośnięte, także jeśli nadymamy sobie inwestycje jakieś budżetowe, inwestycyjne, czyli ich nie za bardzo, nie staramy się za bardzo ich nadymać, żeby były, no tak jak na przykład Park Centralny w Gdyni, przy Piłsudskiego, tak? 35 milionów złotych na Park Centralny, który jest już parkiem, tak? No, większość z tego idzie na parking podziemny, co prawda, pytanie o zasadność różnych wydatków i tworzenie sztuczne nadymanie tak naprawdę.
To znaczy, ja myślę, że tak, że odeszliśmy trochę od tego tematu właśnie, że przeszacowania są, ale bardzo słuszna uwaga i jeżeli rzeczywiście tak jest, że w tych planach, które w tych projektach, które były przedmiotem ofertowym, coś tam dobudowano w stosunku do tego, co przewidywano w budżecie i stąd te przekroczenia ofert o takie kwoty, żeby bardziej, że tak powiem, uważali właśnie na przerost ambicji, jeśli chodzi o zakres tej inwestycji.
Choć ja mam też wrażenie, że jak patrzymy na wszystkie miasta naszego regionu, to właśnie widać to, co się zdarzyło już w tym roku. Znaczy to, że w bardzo wielu miastach nie udało się zrealizować planów inwestycyjnych i to nie tylko właśnie mówię jest gdyński problem, ale właściwie w każdym z miast widać coś takiego, co oczywiście politycy krytykują, ale w rzeczywistości wydaje się, że zaczyna to mieć charakter obiektywny, dlatego że prowadzenie tych inwestycji jest z reguły dużo trudniejsze niż dotychczas.
Są wskaźniki GUS-owskie, które pokazują, kto ile wydaje na inwestycje. Gdańsk w takim wskaźniku z rankingu wspólnoty samorządowej, takiego pisma poważanego chyba dosyć powszechnie przez samorządowców, miał w latach 2014-2016 1800 zł wydatków inwestycyjnych per capita. Gdynia miała 680 zł, 3 razy mniej. Więc widać.
Choć oczywiście warto też by było podzielić tę kwotę na pieniądze, które są z własnego budżetu i pieniądze, które są pozyskiwane z budżetów centralnych albo z budżetu unijnego.
Tak, no to też
należałoby bezwzględnie.
Patrząc na inwestycje, nie zapomnijmy o tym, że w 2012 roku, jeśli chodzi o Gdańsk, to te inwestycje były związane z euro. Że pod euro
nawet ja mówię Gdańsk. 2014-16.
No tak, ale też właśnie wracając
jeszcze, do tego. Jeszcze chciałem to Wojtku, to ty mówiłeś a propos, czy widać, że te budżety są już pod kątem wyborów przyszłych samorządowych 2018 roku? Może tak i nie. To znaczy, że jeżeli mamy jakieś firmy, załóżmy, że miasto jest firmą, więc najpierw inwestujesz, najpierw promujesz to, a później z tego wyciągasz, żeby w inne inwestycje. Czyli najpierw ściągasz pieniądze, później inwestujesz w rzeczy, które nie przychodzą ci dochodu. No bo tak się robi w biznesie.
Powinno
tak powinno być. I tak jest w budżetach miejskich. Mamy po trzech latach, powiedzmy, oszczędzania, jakieś inwestowania i na to przeznaczamy pieniądze. Na przykład i w sopockim budżecie, bo akurat ten budżet się uchwalono, i w gdańskim. Między innymi jednym z poważnych wydatków, które oczekują mieszkańcy, są szkoły. Bo jeśli chodzi o wspomniane, bo tutaj też pada zarzut, jeśli chodzi o Gdańsk, że nie inwestuje się w drogi. No, drogi się niszczą siłą rzeczy, prawda? Ale dużo dróg też powstaje. Jednym z planów wyborczych tej kadencji w Gdańsku była naprawa chodników. Oczywiście wszystkich chodników nie da się naprawić. Chodniki w Gdańsku są takie, jakie są, ale część chodników jest, wygląda już, ma gdyby normalnie. Patrzmy chociażby na nową ulicę, która myślę, że w tym roku będzie nową atrakcją gdańską, ulica Świętego Ducha. No która zupełnie zmieniła, Łukasz kiwa głową, tak, ale pozytywnie kiwa głową.
Tak, pozytywnie. Chciałbym taki Gdyni.
Tak, no właśnie. Że naprawdę ulica Świętego Ducha.
No nie, nie, to jak ktoś z Gdyni mówi, że chciałby coś podobnego do Gdańska,
nie,
no to
ja jestem bardzo
zremontami,
bo ja mam korzenie tu i tu.
Z remontami dróg trzeba bardzo uważać w kampanii i rozpoczynanie remontów dróg nie jest korzystne. Ja pamiętam taką kampanię wyborczą w 2006 roku samorządową.
Ale ja patrzę na interes Maciek,
ale okej, ja mówię, że bo Wojtek zadał pytanie, czy widać w tych budżetach zbliżające się wybory samorządowe. I jeśli chodzi o ten zarzut, na przykład, że mało inwestuje się w drogi, że drogi są dziurawe, to odpieram to, że jest ta, Łukasz mi przyznał rację Świętego Ducha i chodniki. Inne drogi się są robione, prace trwają, ale też trzeba ostrożnie. Nie zapomnijcie, że w Elblągu na przykład...
Był taki prezydent, który rozgrzebał miasto i przegrał wybory.
Dokładnie. A ja w Gdańsku, bo jesteśmy na gdańskim naszym podwóreczku, w Gdańsku, bo dokończę wątek 2006 roku, jeden z kandydatów na prezydenta stawał na rozkopanej ulicy Wału Jagiellońskiej i mówił, patrzcie, jaki ten Gdańsk jest rozkopany. I też chciał w ten sposób wygrać wybory. O czym jakby teraz na przykład wyciągnąć ten klip reklamowy sprzed lat 11, tak, dobrze mówię, 11 lat, pokazać, no powiedzieliśmy, no człowiek no nie miał racji. Dzięki temu, że były te, przecierpieliśmy pół roku czy rok, mamy piękną ulicę. W tym miejscu akurat.
Ale tak, czyli Maciek, zmierzasz do tego, żeby powiedzieć, że oczywiście, że mają wpływ, bo tych inwestycji nie jest aż tak dużo.
Że w przypadku Trójmiasta mamy znaczy nie mamy problemu, inaczej. Mamy tę zaletę, że u nas jakby pewnikiem jest to, że jest kontynuacja zarządzających tą publiczną kasą. I ja nie widzę żadnego sensu kumulować tych dochodów na rok wyborczy, kiedy można to sensownie rozłożyć na lata.
Ale to z punktu widzenia mieszkańców i z punktu widzenia samorządowców, a z punktu widzenia politycznego.
Ale,
no to no,
ale
mamy
czy prezydent Szczurek dostanie 80% czy 75%, to jest naprawdę mała różnica, a gdyby rozłożył te
inwestycje... Tutaj znowu widać różnicę pomiędzy Gdańskiem a Gdynią. Wiara w triumf Wojciecha Szczurka, jakby to powiedzieć, ja ją rozumiem, ale odnoszę też takie wrażenie, że na rok przed wyborami wydaje mi się, że może się okazać, że wszystkie jakby pewniki mogą runąć i będziemy mieli do czynienia z kampanią, która zmieni nasze wyobrażenie o dotychczasowych faworytach tego rodzaju wyborów. No ale za chwilę wracamy do naszej rozmowy, no po chwili przerwy. Wojciech Sulesiński, komentarze Radia Gdańsk, moi goście Małgorzata Puternicka, Maciej Kosycarz, Łukasz Piesiewicz, Miasto Wspólne. Udało mi się te adnotacje tym razem poprawnie wymienić. No to w takim razie chcę was jeszcze spytać trochę o te inwestycje, bo mamy też takie inwestycje, które mają zmienić komunikację w miastach, rozwiązać wiele różnych rzeczy. Na te inwestycje miasta otrzymują zresztą publiczną pomoc zarówno z kraju, jak i z zagranicy, mówiąc najkrócej o Unii Europejskiej. No i potem jest taka inwestycja, no i Małgorzata Puternicka ma problem, bo na przykład ta inwestycja prowadzi przez jej ukochaną ulicę Powstańców Getta.
To znaczy nie, za skądże, przez bohaterów Getta, zacznijmy od tego. Natomiast powiem tak, sukcesem Stowarzyszenia Dolina Królewska, tudzież mieszkańców okolicznych ulic, czyli bohaterów Getta Warszawskiego, Fischera, zaowocowała tym, że jak gdyby miasto, które było absolutnie zdeterminowane do tego i prezydent miasta pan Adamowicz był zdecydowany do tego, żeby puścić tramwaj dwukierunkowo, wąziutką ulicą na bardzo złym gruncie w rejonie domów, które stoją na palach, a żeby one się nie rozsypały, powinny być zanurzone te pale w wodzie, w związku z czym nie wolno obniżać zanadto poziomu wód gruntowych. To w skrócie, tyle w skrócie. Upór był ogromny, mieszkańców również i myślę, że miasto nie przewidziało takiego oporu. W związku z powyższym w tej chwili pojawiły się pytania, skierowane wnioski do RMG, do Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnienia. Kolejnym sukcesem tego uporu mieszkańców jest to, że są to tak zwane pełne uzgodnienia, które no nie dają już możliwości panu prezydentowi podjęcia arbitralnie decyzji o tym, że ten tramwaj ma iść tędy i koniec, tak? Jak słyszeliśmy na okrągło od urzędników miejskich. Są dwa warianty w tej chwili, które są rozpatrywane równolegle i w zależności od tego, co powie Wydział Ochrony Środowiska, czy ma być wcięcie tramwaju w ulicę Grunwaldzką od ulicy do Studzienki, czy od ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, w imieniu Stowarzyszenia Dolina Królewska oraz, mogę powiedzieć, mieszkańców, powiem, że łącznie z możliwością, że tak powiem, obozowiska na ulicy, ale przede wszystkim my merytorycznie walczymy. Jest cała grupa inżynierów, architektów, naprawdę specjalistów, którzy od początku, wiedząc o tym, że to jest absurdalny pomysł z zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców w tej chwili budynków, będzie broni merytorycznie. To znaczy walczymy z każdą próbą, że tak powiem, ominięcia przepisów, wymogów, bo te przepisy jednoznacznie mówią o tym, że ten tramwaj tędy pójść nie powinien. Mam nadzieję, że zwycięży rozsądek i bezpieczeństwo. Słucham?
Projekt już jest.
Znaczy projekt już jest od dawna.
Pieniądze tylko... na ten projekt już też są.
No teraz na szczęście będzie realizowana ta część rozwoju tramwajowego Gdańska u góry. I na szczęście on nie wywołuje, z tego co wiem, jakichś większych kontrowersji. Choć rzeczywiście, jeśli chodzi o planowanie na Górnym Tarasie, to Gdańsk ma pewien kłopot, dlatego że odnoszę wrażenie, że tam jest taki kłopot z realizacją tych dawnych zamierzeń i planów jeszcze z lat 80., których pokłosiem jest przebieg ulicy Armii Krajowej i na przykład cała masa rzeczy, które były przygotowywane do rozwoju tramwaju tam, a problemem jest to, że w międzyczasie deweloperzy miasto zbudowali trochę gdzie indziej. I w efekcie tego te nowe plany komunikacyjne muszą nadążać
zmianami warunków zagospodarowania.
Tak jak zbudowano metro w Warszawie na Natolinie stację, to taka z 95 czy 6 roku zdjęcie takie fajne jest, że jest stacja metra i wokół takie połacie pól. I tak to się buduje generalnie. Tak, ja nie mówię, że w Warszawie jakoś świetnie wszystko wychodzi, ale tamta kwestia właśnie zbudowania ostatniej stacji na Natolinie, wokół której dopiero zaczęło rosnąć miasto. I to komunikacja powinna iść przed deweloperami.
Ale no, w tym momencie jest taki argument, że jeszcze przed wojną planowano tramwaj, bo tutaj szedł tramwaj i planowano tramwaj przez do Studzienki i tam nawet przewidziano utwardzenia w gruncie pod tramwaj, co prawda konny jeszcze wtedy pierwszy, ale generalnie rzecz biorąc i one były doprowadzone prawie do Grunwaldzkiej. W związku z czym, jak gdyby budynki budowane w tym okresie już były budowane, że tak powiem, ze świadomością tego, że tędy będzie szedł tramwaj, który będzie powodował drgania. Mhm. Czego nie było na Bohaterów Getta. Chciałabym tak skromnie powiedzieć i przypomnieć DRMG i panu prezydentowi.
W planach rozwoju Gdańska, w tym planie takim, który jest dyskutowany na 30 lat, kolejną taką miejscem, gdzie będzie gorąca dyskusja, jest już dyskusja wokół tramwaju, to jest powrót tramwaju, może nie dokładnie w te same miejsce, ale w rejony, gdzie kiedyś tramwaj likwidowano, czyli mam tu na myśli rejony głównego miasta, bo jak wiem, w 59 roku zlikwidowano tramwaj na, z Długiego Targu, w 72 roku wycofano tramwaj z Targu Węglowego, a są w planach puszczenie linii tramwajowej od Huciska przez Podwale Staromiejskie w kierunku Młodego Miasta. Czyli przez, no jest ten, to miejsce jest szerokie póki co, ale nie każdy wie, że pod spodem są stare fosy, że budynki, które są wzdłuż Podwala Staromiejskiego, pękają, że tam są ruchome grunty, że woda jest raftem 1,5 metra pod fundamentem, czy od piwnicy. Także robienie... A jeszcze, nie w perspektywie 30 lat, tu też, Małgosia, a propos tramwajów na twojej ulicy, to jest tak, to, że być może będą autobusy elektryczne, że może będzie tak, że lepiej będzie puścić tramwaj jakiś na gumowych kołach, że to się może...
Ja najbardziej żałuję, że ten taki obraz tego takiego dziwnego urządzenia, które się tak świetnie przemieszczało, okazało się fejkiem. Taki chiński projekt, nie wiem, czy widzieliście.
Tak.
Ale chyba się rozpadł dosyć szybko.
Ale jeśli chodzi o Gdynię, to w dzisiejszej Gazecie Wyborczej czytam taki duży artykuł na temat z kolei budowy nowego, bezkolizyjnego jakby ruchu wzdłuż ulicy Puckiej na, no, ja bym powiedział Chyloni, ale rozumiem, że to jest o burze, po burze, o ksywie
tak,
dla tego rejonu.
Według to jest coś, co otwiera naprawdę duże możliwości, jeśli się uda. Na razie jest zapowiedź podpisania listu intencyjnego między Gdynią a PKP PLK. Jeśli ten list intencyjny zostanie podpisany, to następnym etapem będzie jakaś umowa o współfinansowaniu wiaduktów w ciągu Puckiej. I to jest coś, co otwiera możliwość puszczenia choćby kolei do Oksywia, SKM-ki do Oksywia, po torze, który został wyremontowany w 2008 roku. Tam trzeba naprawdę małej, kilkunastomilionowej inwestycji w perony, w przystanki. I moglibyśmy załatwić tak naprawdę kwestię gigantycznego problemu, jaki ma 50 tysięcy mieszkańców północnej Gdyni z dostawaniem się na południe, bo mają na razie jedną trasę Kwiatkowskiego i mają możliwość przejechania choćby Pucką, ale muszą stać czasem po pół godziny w korku, nie w korku, tylko na przejeździe kolejowym, oczekując na przejazd pociągu.
Choć tak naprawdę wszyscy najbardziej czekamy na decyzję o ewentualnym przedłużeniu obwodnicy Trójmiasta tam w Gdyni i budowy, no jakby choćby podstawowego założenia Drogi Czerwonej i tego wszystkiego, co miało prowadzić do gdyńskiego portu i być może także w stronę no, północnej części naszego województwa.
To jest kolejna inwestycja. Bardzo liczę, że zespół parlamentarny, który kiedyś powstał na rzecz właśnie budowy Drogi Czerwonej, który się spotkał do tej pory ze 4 razy.
Spotka się 5. raz.
Ze skutkiem jakimś.
Nie, ja myślę, że nabierze tempa w trakcie kampanii wyborczej kwestia Drogi Czerwonej i bardzo liczę właśnie na to, że wybory zaowocują.
Czyli pozytywny
czynnik wyborczy.
To jest zawsze dopingujący i właśnie nie wiem, czy 5-letnia kadencja nie spowolni właśnie takich...
Ale nie zapomnijmy o jednej rzeczy, bo właśnie Łukasz zaczął mówić o drodze różowej, tak?
Czerwonej.
O czerwonej, przepraszam, o drodze czerwonej i o obwodnicy, ale nie zapomnijmy o tym, że taką bolesną... Bolesnym ciosem w Pomorze jest przerzucenie pieniędzy, 990 milionów z planowanych, które miały być zainwestowane w obwodnicę metropolitalną na południe i na wschód Polski. Także raczej perspektywa, że nasza obwodnica, słuchajcie, jak się jedzie czasami obwodnicą, na przykład w kierunku Gdyni, bo to dotyczy całego Trójmiasta i w ogóle całego Pomorza, to ruch jest coraz większy.
Nie najbardziej coraz większy ruch, ale także coraz większe zniszczenia na tej
zniszczenia,
trasie.
Dokładnie.
Niestety,
wrażenie,
tak.
Dziś remont obwodnicy robiony tak jak poprzednio pod ruchem wydaje się zupełnie niemożliwe.
I tutaj właśnie jest zadanie dla naszych parlamentarzystów. Czy z lewej, czy z prawej, czy ze środka. Naszym interesem, oni powinni prezentować interes też Pomorza.
No niestety, ja powiem w ten sposób, jak wiadomo, opór wyszedł z gminy Kolbudy i odnoszę wrażenie, że w tej sprawie, mówiąc najkrócej, też mamy swoje zaniedbania.
Dokładnie tak. Przez te kilka wniosków sprzeciwu do...
Znaczy ja odnoszę takie wrażenie, że te kilka wniosków wywołało skutek, którego chyba nikt nie przewidywał, łącznie z wnioskodawcami.
Tak,
znaczy, że ta inwestycja po prostu została całkowicie sparaliżowana i odsunięta na jakąś odległą przyszłość.
I ktoś pomyślał,
jako
no dobra, jest powód, to możemy...
Dano powód,
prawda? No,
ale z drugiej strony dam przykład pozytywny, jeśli chodzi o gminę Kolbudy, bo czasami te protesty powodują, że inwestycje są wstrzymywane. Są to słuszne i niesłuszne protesty. To mieszkańcy mają prawo do ich reprezentanci, do interwencji. To jest droga pomiędzy, taka mała droga, gdzie Kolbudy wiele lat protestowały, droga lokalna pomiędzy Sulminem a Gdańskiem, gdzie był absolutny sprzeciw gminy Kolbudy i trzy podmioty, czy cztery nawet, bo gmina Żukowo, powiat Kartuski, powiat Gdański, gmina Kolbudy dogadały się. Weszło to jeszcze miasto Gdańsk, które ma interes tym, żeby jak najwięcej samochodów puszczać bokiem, nie tylko ulicą Kartuską,
tak.
Więc dogadano się i można było się dogadać i po tej drodze można normalnie, spokojnie już dojeżdżać na Kaszuby, z Kaszub i do Gdańska.
No jeśli chodzi o politykę, to za chwilę zaczniemy rozmawiać. Myślę, że temat, który myślę, że wywołuje większe emocje, bo nie dotyczy już tego, czy budujemy ulice, a jak się one nazywają, ale to dopiero za chwilę. Wojciech Suleciński, komentarze, Małgorzata Puternicka, Łukasz Piesiewicz, Maciej Kosycarz. Rozmawialiśmy o ulicach, rozmawialiśmy o komunikacji, no ale też no, chcielibyśmy na chwilę porozmawiać o tym, no, jak dyskutujemy na temat tego, jak te ulice się nazywają. Zaczęło się od dość zrozumiałego hasła dekomunizacji, a na koniec mamy wielki spór polityczny z takim bym powiedział, lokalnym aspektem, czyli takiego oporu niektórych miast na temat zmian nazw ulic i placów, działaniami wojewodów, no i skutkami tego wszystkiego. Czy to nie jest taka burza w szklance wody trochę?
Znaczy, wydaje mi się, że to jest burza w szklance wody, ale tak, z jednej strony zrozumiałe jest to, że ludzie, którzy mieszkają tam od lat przy jakiejś ulicy, nie bardzo nawet do końca tak kojarząc pochodzenia nazwy tej ulicy, przyzwyczaili się po prostu do nazwy i w związku z powyższym na każdą próbę zmiany będą reagować negatywnie.
No ja pamiętam ten opór, który był na początku lat 90., kiedy zmieniano sporo nazw ulic. To był taki czas
pierwszy. Największy opór był jedności obrotniczej właśnie.
No na przykład. Tak. No było kilka takich miejsc, gdzie pojawiały się nazwy. No niektórzy nawet się śmieli, że czasami wystarczyłoby zmienić jedną literę. To z Zygmunta na Karola Modzelewskiego na przykład, ale to już teraz nie a propos.
Ale były bezsprzeczne. Dzierżyńskiego, Bieruta. No przecież nikt dyskutował, że te ulice trzeba zmienić. Nie było dyskusji.
Ale tutaj ja sobie wydrukowałam gdzieś tam te zmiany i no mają tutaj wedle woli pana wojewody Drelicha mają być takie zmiany. Ulica Dąbrowszczaków na ulicę Lecha Kaczyńskiego, ulica Wasowskiego na ulicę Anny Walentynowicz, Kuczkowskiego na Ignacego Matuszewskiego, Mariana Buczka na Jana Stypy Rekowskiego, Stanisława Sołtka na Kazimierza Szołocha, Wincentego Pstrowskiego na Henryka Lenarciaka i Franciszka Zbrzyckiego na Feliksa Sermanowicza, czyli Zagończyka. Czy te propozycje są, że tak powiem, dobre czy złe? One są uzgodnione gdzieś tam z Instytutem Pamięci Narodowej. O tym samym, o oporze wobec zmiany nazwy ulic mówię od strony mieszkańców. Ja ich,
brakuje tak naprawdę w zarządzeniach wojewody? Bo to nie tylko nie tylko do Gdańska, nie tylko do Pomorza. Tak naprawdę brakuje bardzo prostej kwestii, jakiejś próby rozmowy z ludźmi, jaką nazwę by chcieli.
Tak.
Tego mi brakuje. Naprawdę. Ja się zgadzam, ze zdziwieniem oglądałem ostatnio gdzieś w telewizorze ze zdziwieniem widziałem ostatnio migawkę z Katowic, gdzie ludzie protestowali przeciwko zmianie nazwy placu Wilhelma Szewczyka. No, Wilhelma Szewczyka, który przed wojną był antysemitą, nacjonalistą, a po wojnie był z kolei komunistą. Tak?
Brak rozmowy, wyjaśnienia.
Ale powiedzieć ludziom, słuchajcie, a zmienimy na coś takiego. No to jedni powiedzą, nie ta ulica, nie ta nazwa, ale niech to trwa sobie pół
roku. Ja odnoszę wrażenie, że Instytut Pamięci Narodowej też ma pewien kłopot z kluczem. Ja nie tak dawno rozmawiałem z historykami z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i dyskutowaliśmy na temat tego, no na przykład dlaczego Leon Kluczkowski znalazł się na liście nielubianych, a na przykład nie znalazł się na niej Jarosław Iwaszkiewicz. Czy ważymy twórczość, czy ważymy, przepraszam, świńskie zachowanie?
Często się zdarza, że wybitny naukowiec,
pisarz, mówiąc najkrócej, miał poglądy albo zachowania, które są dość wstydliwe. To tak jak byśmy wspomnieli, gdzieś tam przed wojną inne, po wojnie inne i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, no właśnie, co jest tym kluczem, co jest tym pomysłem na to, żebyśmy go umieścili w tym miejscu. No, przypomnę, żeśmy nie tak dawno dyskutowali na temat nazw na gdańskich tramwajach, gdzie też żeśmy dyskutowali na temat tego klucza i trochę mieli takie poczucie, że być może na przykład zbytnio została dowartościowana ta dawna przeszłość Gdańska. Nazwiska owych zasłużonych rajców czy burmistrzów Gdańska z dawnych czasów dzisiejszym mieszkańcom Gdańska, oprócz tego, że mają niemiecką formę, rzadko kiedy cokolwiek mówią.
Ale właśnie o to chodzi, Wojtku. Ja jestem zwolennikiem, żeby przypominać. Ja pamiętam w Sulminie, we wsi, w której mieszkam, była grupa mieszkańców, która chciała nadać historyczne nazwy. I był duży opór. Wyobraźcie sobie państwo, że mieszkańcy chcieli, żeby to była ulica Kwiatkowa, Leśna, Borówkowa. Ale uwaga, wieś ma 700 lat historii.
Tak.
I w tym momencie na jakimś zebraniu ktoś wstał i mówi, ale mnie nie interesuje historia. Ja tu przyjechałem
to
parę lat
dużo
temu.
Dużo zależy od tego.
No jak? Przecież nawet więcej ludzie, takie jak Jan Paweł II na przykład, mówili, czy nie wiem, czy akurat to będzie jego cytat, ale jest taki najbardziej znany cytatów, że naród musi mieć historię. I to społeczeństwo lokalne, i to społeczeństwo, proszę państwa, powiem państwu ciekawą historię a propos nazw. Zejdźmy z tego Sulmina. Rzeczywiście udało się na przykład w Sulminie, czego nie będzie w Gdańsku, będzie aleja granatów. to to jest sukces. Ale będą, czyli jest takich parę ulic po wielu zebraniach, i tu jest duża zasługa władz gminy, które postawiły twardo, że nie chcą mieć kolejnej wsi na terenie swojej gminy z banalnymi nazwami. Takimi jak miliony, tysiące w Polsce. We wsi, która ma 700-letnią historię. I to się udało. Jedyne, co się nie udało, a propos nas, to nie udało się w Sulminie, że była ulica, może kojarzycie, może ty Wojtku kojarzysz, może Małgosiu również, Wieczorkiewicza. Artysty gdańskiego znanego, który zmarł, tworzył w Sulminie, tam zmarł, tam...
tak, wiem. Tam,
rekonstruował kościół. No i niestety mieszkańcy mieli opór, bo nie chcieli... Co to jest Wieczorkiewicz? No okej. Okay. Prawdopodobnie, ponieważ on umarł bezdzietnie, mieszkańcy wsi Sulmi pogrzebali go bezpowrotnie, nie dając mu żadnej nazwy ulicy.
Choć szkoda, ale
proszę Państwa, dam przykład, może nie ulicy, że warto przypominać, a w tych tramwajach pewne znane postacie. Nie tak dawno byłem na spotkaniu z uczniami gimnazjum, ja lubię się spotykać z młodzieżą, z gimnazjum drugiej, trzeciej klasy Zaspy. I pokazałem im zdjęcie, oczywiście pokazuję zdjęcie, opowiadam, pokazałem zdjęcie z 87 roku mszy papieskiej na Zaspie. Pytam się tych dzieciaków.
Byłem.
Słuchajcie, co to jest? Cisza. To było 40 osób, dwie klasy. Ja mówię, no nie wiecie, co to jest? Mieszkańcy Zaspy. Dosłownie spotkanie odbywało się może z 800 metrów w linii prostej.
Ale jest pomnik, jest no właśnie, park Jana Pawła.
Ja nie mam pretensji do tych dzieci, 40 osób, dzieciaków, z klasy gimnazjum, to nie była podstawówka, to była druga i trzecia gimnazjum. Tych dzieciaków nikt nie wiedział, co to było, to był charakterystyczny widok ołtarza, to nie był jakiś kat papieża, który stoi na szczycie, tylko jeszcze w tle domy były widać.
I nie kojarzą.
I to jest wina, tak, proszę Państwa, rodziców, którzy nie przekazują nic do nas spacer, nauczycieli też często, że nie mówią o tym, że nie ma w szkole takiej lekcji, gdzie można było pójść z tymi dzieciakami na miejsce, które jest, jak Wojtku mówisz, upamiętnione. Tam jest tablica, tam jest taki, to się nazywa park, takie miejsce, gdzie ten ołtarz stał. No i oczywiście katechetów, którzy powinni... Dlaczego my jeździmy za granicę i podziwiamy, słuchajcie, tutaj, nie wiem, na Polach Elizejskich milion kiedyś było ludzi. Ale tu na Zaspie, u nas w Gdańsku, przyszło milion ludzi na mszę papieską i dzieciaki z drugiej klasy.
Ale wniosek z tego, co mówisz, wynika, że dobrze by było, gdyby te nazwy były związane też z jakąś taką mikro społecznością. Właśnie, żeby one
no ale na przykład Anny Walentynowicz w rejonie ulicy Wasowskiego. Dlaczego nie? Ona, to jest
tam jest tego problem podwójnej nazwy Anny Walentynowicz. Ja jestem też, ja uważam w ogóle, żeby jeśli mieliśmy wybierać, żeby lepiej była ulica Dąbrowszczaków Anny Walentynowicz, bo jest bardziej kojarzona z Gdańskiem. Ale tu jest problem, rzeczywiście trzeba by to umiejętnie rozegrać. Takie są głosy, że nie może być dwóch nas o tej samej dwóch miejsc o tej samej nazwie. Nie może być placu i
no tak, ale
przypomnij, że przy placu powstanie jakiś budynek.
Myślę, że to, co mówicie, to jest właśnie przykład tego, że nie wykorzystano szansy na taką konkretną lekcję historii dla małych społeczności. Mm-hmm. Bo jeśli się mówi, dobra, rada nie zmieniła nazwy, my zmieniamy nazwę, wojewoda zmienia nazwę, to naprawdę można to poprzedzić. Ja jestem wielkim zwolennikiem partycypacji.
Można poprzedzić spotkaniami, oczywiście wyjaśnieniem.
IPN jest naturalnie stanie swoimi zasobami i coś takiego
opowiedzieć.
Urządzić.
A poza tym
tak
robi się wielką krzywdę Lechowi Kaczyńskiemu, bo wokół tego atmosfery nadania i ulicy Lecha Kaczyńskiego, dawnych Dąbrowszczaków, jest nieciekawa ta sfera. I nie jedna osoba powie państwu i słuchaczom, że robi się temu człowiekowi krzywdę.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że był kiedyś taki pomysł, żeby nazwy bohaterów związanych z Solidarnością, ze strajkami w 80 i 88 roku nadawać na obszarze Młodego Miasta.
No oczywiście.
Dlatego, że mielibyśmy do czynienia z miejscem, które by kojarzyło się z tymi ludźmi. Wydawało mi się to dobrym pomysłem, tylko
bardzo dobrym.
Że lepiej byłoby to zrobić już teraz i jakby to
natomiast jeśli chodzi o panią Anię Walentynowicz, ja uważam, że ona zasługuje na ulicę bardzo blisko swojego mieszkania, w którym mieszkała przez cały okres.
Ja powiem ci, gdzie pani Ania Walentynowicz, a pani Anna Walentynowicz powinna mieć ulicę. To nawiążę do tego, co powiedział Wojtek. Uważam, że główna ulica w Młodym Mieście to jest ulica Popiełuszki. Osoby bez wątpienia, bez skazy zasłużonej dla tego, ale to powinna być właśnie, jeżeli mówimy o ulicy Anny Walentynowicz i innych działaczy stoczniowych sierpnia 80 na terenie Młodego Miasta. A główną ulicę właśnie, bo tam zaczęło się, tam od niej się zaczął strajk w sierpniu 80 roku. I ta ulica powinna być jej imienia. No, lub podobna, równoległa. I
ale popatrzcie,
mówiąc najkrócej, żeśmy o tym sporo dyskutowali, odnoszę wrażenie, że w polityce raczej się ludzie kłócą i podejmują administrację. administracyjne decyzje. Gdy tymczasem mnie się cały czas wydaje, że fajnie by było tak, żeby ta dyskusja na temat tych nazw była taką dyskusją społeczną, że to jest trochę tak, że no właśnie, ci, którym na czymś zależy, mówią raczej nie Piwna i raczej nie Ogródkowa, a pomyślmy, żeby to był ktoś, kto był z nami związany, z naszą społecznością, ale kogo nazwisko będzie mówiło nam i innym przez długie lata coś ważnego.
Tak, no ale to jest kwestia komunikacji. To jest kwestia komunikacji, ale niestety w tej komunikacji spotykają się nie tylko politycy, którzy narzucają jakąś tam nazwę, ale są również ludzie na dole o określonych poglądach politycznych, gdzie właśnie dla zasady, bo ten jest wróg, to ja tego nie chcę, tak?
No tak,
z wrogiego plemienia.
To
Indianin
prawda.
Indianin z wrogiego plemienia.
I odnoszę takie wrażenie, że...
Ulicy, lewa strona ulicy. O! My chcemy to,
Tak. Ale to może w takim razie rzeczywiście nazywajmy lewą i prawą stronę ulicy polskiego sporu politycznego różnymi nazwami ulic. Wtedy będziemy bardzo pogodzeni ze wszystkim. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję.
I będziemy najwyższym znowu barakiem na świecie.
Łukasz Piesiewicz i Maciej Kosycarz.
Dziękuję bardzo. Wesoły świąt życzymy.
No właśnie, bo ja w tym tygodniu prowadzę trzy audycje i za każdym razem życzę wszystkim wesołych świąt.
I zapomniałeś ten tak, wspominamy Wojtku.
Radości, świąt Bożego
Narodzenia. A ja od miasta wspólnego.
Dzięki, na razie.